już wiecie, mam pół godziny. Tak. No, ale kiełbasy mogą poczekać. Jak dzisiaj spaliście? Dobrze. To nie jest wstęp. Spaliście dobrze? A cały tydzień spaliście dobrze? Nie. A czemu nie spaliście? Jakieś kłopoty was męczą? Troski? Problemy? Ja tak, Marian powiedział, okolicznościowe. To jest dobre słowo, bo chciałbym dzisiaj paroma myślami się podzielić o czymś, co nas chyba nieokolicznościowo gnębi. Bo nieokolicznościowo, a codziennie prawie mamy jakieś troski, kłopoty, coś nas zawsze gniecie. Więc dzisiaj będzie nie o okolicznościowe kazanie o nieokolicznościowych rzeczach. 6000 lat temu, tak mniej więcej można przyjąć, przykleiły się do nas kłopoty. Czemu 6000 lat temu? No bo 6000 lat temu, jak pierwsi ludzie wybrali życie po swojemu, no to Pan Bóg powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, nie musicie otwierać, przeczytam, znacie to z pierwszej księgi trzeciego rozdziału, przeklęta będzie ziemia z twojego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie, osed, będziesz spożywał rośliny polne, w pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż zostałeś z niej wzięty. 6000 lat temu, tak wierzę, tak przynajmniej da się wyczytać z Biblii, jak ten świat powstał, to ludzie popadli w kłopoty. I te kłopoty, one mają dwojakiego rodzaju odniesienie. Takie ziemskie, jak popatrzymy sobie horyzontalnie, wiecie co to horyzont, jak się popatrzy horyzont, to wszyscy ludzie mają te same problemy. Trud, śmierć, tu brak kasy, tu egzaminy, tu rachunek niezapłacony. Wszystkich nas to dotyka. Jak popatrzeć po horyzont? Ale mamy też, mamy ziemskie problemy, ale mamy też nadziemski problem. On wykracza poza tą ziemię. To taki jest problem, jak to można go nazwać. Jedne są horyzontalne, a drugie są wertykalne. Nie? Trudniejsze słowa. Taki problem pionowy mamy z Bogiem. I to się do nas przykleiło. Przepraszam, jak to kogoś uraża, ale takim prostym językiem czasem młodzież lepiej może zrozumie. 6000 lat temu. Wszyscy to mamy. Czasem wszyscy nie śpimy. Dobrze. Czasem nas coś gniecie. Różni jesteśmy. Mamy różne żony, różne teściowe. Różnie śpimy, nie? Mamy... Moja teściowa jest bardzo dobra, mogę powiedzieć. Nie mówię dlatego, że siedzi tu dzisiaj, ale... Ale mamy różne problemy, wiecie. Mamy... Bo różni jesteśmy. Różne prace, różny stan zdrowia. No wszystko mamy różne. Dlatego każdy z nas przechodzi różnego rodzaju problemy i wiecie co? I nie ma co ich porównywać ze sobą. Bo jak się porównamy jeden z drugim, to albo wyjdzie, że mamy lepiej, albo zawsze sobie możemy znaleźć, że jest gorzej. I to zależy, jak chcesz się poczuć. Jak chcesz się poczuć w cudzysłowie lepiej, to poszukaj sobie kogoś takiego mocno schorowanego, bez kasy i będzie ci lepiej. Ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy się porównywali w różnych sferach. W ogóle nie chodzi o to, żebyśmy się porównywali. Ale jak spojrzymy na to, co dzisiaj nam świat oferuje, to właśnie świat chce, żebyśmy się porównywali. Wejdźcie sobie na Facebooka. Tą rzeczywistość, która nie jest prawdziwa. A gdzie byłam, a jak jestem, a co sobie kupiłem? Zaczęło się od naszej klasy. Ci, co tam jeszcze kiedyś byli, to pamiętają. Można się porównać i człowiek mówi, ło, a ja nie byłem na wakacjach takich, nie? Takie fajne kraje. Jak kupicie gazetę o domach, o samochodach, o czymkolwiek, to wszędzie szatan nam proponuje, porównaj się. Niech ci się głupio zrobi. Że nie masz. Nie chodzi o to, żebyśmy się porównywali. Zawsze można kogoś znaleźć, tak jak mówię, kto ma lepiej albo gorzej. Był taki jeden człowiek, to dzisiaj nie jest przedmiotem tego kazania, ale jak chcecie sobie zobaczyć w niedzielne popołudnie, do czego może człowieka doprowadzić porównywanie, to przeczytajcie sobie Psalm 73. Był taki człowiek, Asaf się nazywał, grał tak jak Irek na cymbałach. Irek, to się ty też no to się cymbały nazywa? Nie, to wibrafon. Jakoś tak. On grał tak samo jak Irek. I wiecie co, ten nasz Asaf, jak kiedyś szedł do świątyni grać, to jak sobie spojrzał na to, co się dzieje, że innym jest tak dobrze, zaczął się porównywać i sam o sobie pisze na samym początku tego psalmu: o mało co nie poślizgnęły się moje nogi, bo się zacząłem porównywać. A jak jeszcze się zaczniemy porównywać ze światem, z tymi, którzy wysoko podnoszą głowę i urągają Bogu i nic im się nie dzieje, no to mówimy to: Panie Boże, o co to chodzi w tym? Biblia nam proponuje zamiast porównywania się z innym, no coś innego. Mamy problem, nie śpimy dobrze. Są różne postawy, które mogą nami pokierować i różnie możemy te problemy sobie rozwiązywać albo podejść do problemu. Ja bym chciał dzisiaj krótko przeczytać, bo mam pół godziny, z Jeremiasza, z 17 rozdziału, z 17 rozdziału Księgi Jeremiasza, dosłownie kilka wersetów. Jeremiasz, 17 rozdział, werset 5, początek, a może cały, i werset 7. Jeremiasza 17, 5 i 7. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i kto czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Werset 7. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Przeklęty człowiek i błogosławiony człowiek. Ilu ludzi w tym fragmencie jest opisanych? Dwóch? Można być w połowie przeklętym, w połowie błogosławionym? Jak myślicie? Ciężko, nie? To jest jakiś rodzaj postawy naszej wobec tego, co nas dotyka. I każdy człowiek ma wybór. Do tego dzisiaj będę zmierzał. Albo możesz być uznany za tego przeklętego, to tak trudno brzmi, a oznacza człowieka żałosnego, takiego boroka, mówiąc po naszemu. No komuś ty zaufał. Albo błogosławiony. Żeby tego nie wyjąć zupełnie z kontekstu, Jeremiasz, ta księga Jeremiasza, to jest, należy do tak zwanych dużych proroków. Jeremiasz pisał do jednego z królestw, do tego dolnego, jakby patrzeć na mapie, królestwo Judy. W 722 roku przed Chrystusem, przed narodzeniem Chrystusa, tego północnego już nie było. Już zostali rozkradzeni. Zostało to dolne, zostało królestwo Judy. No i mieli problem. Mieli problem, jakby ktoś chciał doczytać w domu, to Habakuk ten problem opisuje, robili co chcieli. Habakuk pisze w swojej księdze, bo nie mógł na to patrzeć. To był człowiek, który siedział pośród ludu pańskiego i mówi: Boże, ja na to nie mogę patrzeć. Jak oni się do siebie odnoszą? Tam jest zgnilizna, bezprawie, a ty nic nie robisz. I Pan Bóg mówi: to ja zrobię, wyślę ci Chaldejczyków. No i wysłał tych Chaldejczyków. I wiemy, że w 586 roku to dolne królestwo Juda zostało rozwalone, świątynia zburzona. I potem mamy Nehemiasza, to co mam przyjemność i tą czytać w zeszłym tygodniu, mieliśmy okazję to studiować. Jeremiasz jeszcze przed tym zburzeniem mówi do nich: zawróćcie, nie polegajcie na swojej własnej sile, nie polegajcie na Egipcie. Wiecie, to jest niesamowite, że Izrael, to jest ten sam Izrael, przynajmniej część jego, która była wyprowadzona z Egiptu. Oni wyszli z Egiptu. No któż by tam chciał wracać? No chyba, że jak to Biblia mówi, podczas pustyni się im zachciało rybki, cebulki. To tak jak to Tadek dzisiaj czytał, w tej rzece jest ciepło. Czasem nam mamy takie ciągoty, żeby tam wrócić. A Jeremiasz do nich mówi, nie zwracajcie się do Egiptu. Polegajcie na Bogu. I to jest takie krótkie przesłanie, które Jeremiasz do nich kieruje i mówi, no możecie być tacy albo tacy, w zależności od tego, komu zaufacie. Przeklęty albo błogosławiony. Są tylko dwie możliwości. To dotyczy jednego człowieka, który ma wybór. Albo przeklęty, albo błogosławiony. To byli ludzie tacy jak my. W jakim sensie? Oni mieli świątynię. Oni znali Boga. Oni mieli pisma. Przynajmniej mieli je przechowywać w pamięci, tak jak my. Oni się szczycili tym, że Bóg mieszka pośród nich. My się też tak szczycimy, że Bóg mieszka pośród nas. Tylko oni jak mieli problem, to oni wzięli telefon i zadzwonili do Egiptu i mówią, hej, wy tam w Egipcie, pomóżcie nam. To jest niesamowite. My tak przecież nie robimy. My nie mamy naszych ludzkich sposobów, jako ludzie nawróceni, na to, żeby się radzić drugiego człowieka, żeby przestać ufać Bogu. Co nie? Wczoraj miałem okazję, jadąc z Warszawy z dzieciakami moimi, wziąć dwie autostopowiczki. Taki konkurs jest, dojedź jak najszybciej gdzieś tam. Akurat dwie dziewczyny jechały do Chorwacji. No to zabraliśmy je z Częstochowy do Katowic, czy tam gdzieś do Gliwic. I jak to w samochodzie leciała muzyka, one trochę czuły się nieswojo, czarne auto, dziwna muzyka w aucie, nie? Cały czas coś tam o Bogu było i tak od słowa do słowa. Ja je w końcu zapytałem, mówiąc krótkie świadectwo naszego życia, w czym wy pokładacie nadzieję? Co jest waszą nadzieją, dziewczyny? Wy jesteście młode, to chyba coś macie, jakąś taką ostoję, że wiecie, że w tym pokładacie nadzieję. Nie wiedziały, co mają odpowiedzieć. Jest taki czas w życiu człowieka, jak człowiek jest młody, że odpycha te myśli. My będziemy mieć teraz taki tydzień luźniejszy, nie? Wiecie, co będą ludzie robić? Odpychać myśli. Bo potem trzeba wrócić do tej roboty, do problemów, do spłaty długów, do szkoły, dzieci, egzaminy. Ale teraz, tato, mi nie gadaj, bo ja mam wolne, nie? Jak to dzieci mówią. Teraz nie. I my tak bardzo często robimy i mówimy, Panie Boże, teraz nie. Ja się nie muszę nigdzie deklarować. Ja chcę mieć wolne od decydowania. Tak sobie to odepchnę. A szatan tak właśnie jedną rozrywkę, drugą, trzecią, piątą, byle nie zdeklarować się, komu zaufasz. Te dziewczyny w ogóle na pytanie nie potrafiły mi odpowiedzieć, komu one ufają. I zrobiła się taka niezręczna cisza w tym aucie. Mówię, to ja puszczę muzykę, dziewczyny, bo się cisza niezręczna zrobiła. Nie? Komu ufacie? Czy jest coś, albo ktoś, w co możecie zaufać w ciemno i powiedzieć tak, moje nogi stanęły twardo i chociażby o Boże nie było baranów i owiec, a figi nie dały fig czy oliwki oliwek, jak to Habakuk pisze, to ja i tak będę się radował w Panu. Problemem tych ludzi, tak pisze Jeremiasz, byli Chaldejczycy albo Babilończycy. Oni najeżdżali, zbliżali się i Juda miała problem. Komu zaufać? Bóg chciał, żeby Judejczycy zwrócili się do Niego. Jemu zaufali i On pokazałby swoją chwałę. Pokazałby swoją moc. Tylko zwróćcie się do mnie. Wiecie, słuchałem tego Tadzia. Czasem, przynajmniej jak zamykam oczy podczas pierwszej części uwielbienia, to widzę, jak Pan Bóg taką nitkę przeciąga. Taką nitkę jednego tematu. I ten temat mi się zaczął od wczoraj, bo wczoraj się dowiedziałem, że coś mam usłużyć. I dzisiaj jechałem za takim autem z napisem Dufał. Za kim jechałem? Kto ma takie auto? Daniela, ja wiem, ale ktoś tu z was przyjechał tym autem, nie? Dufał. Wiecie, co to znaczy dufał? Wiecie? To musicie sprawdzić. Co? Zaufał. A wiecie, komu on zaufał? Ha, ciekawe. To nasz brat Daniel Rzyczniok tak firmę sobie nazwał. Dufał. Takie staropolskie słowo. Zaufał Bogu. I przychodzę tu, a Tadek mówi o jednej rzeczy, że ci ludzie w tej rzece, że ratownik do każdego podchodził, każdemu wyciągał rękę, nie ominął nikogo, tylko jest jeden problem. Musisz zaufać, żeby sam wyciągnąć. On nikogo na siłę nie wytarga. To wymaga z naszej strony odpowiedzi. Zaufać Bogu. A gdzie idę? Może nie do końca rozumiesz, ale będzie dobrze. A będzie dobrze, obiecuję ci. A mogę to jakoś sprawdzić? No wiesz, nie bardzo, musisz zaufać. Albo przeklęty, albo błogosławiony. Albo żałosny ostatecznie, albo błogosławiony. Tak było w tej rzece. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Albo błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Są dwie możliwości, nie ma trzeciej. Każdy z nas chyba ma takie doświadczenie, że już mówi tak, przejechałem się na ludziach. Wcześniej czy później to nastąpi, gwarantuję wam. Chciałbym, żeby było inaczej, ale tak to jest. Zawodzą nas małżonkowie, dzieci, szef pracy, podwładni. No, na nikim nie można polegać, bo tacy jesteśmy, bo nie mamy siły. Ale przecież można ufać swojemu rozumowi. To jest taki wentyl, gdzie można się oprzeć mocno. Intelekt przecież mam. Zaufam, będę szedł. Ufacie sobie? Rozumowi? Średnio. Ja się już przeliczyłem wiele razy. To sercu zaufajmy. Dzisiaj jest taki trend. Zaufaj swojemu sercu. Dzisiaj świat mówi... Idź za głosem swojego serca, a Biblia mówi, pod żadnym pozorem nigdy tam nie leź. Za głosem serca nie wolno ci iść. Dlaczego? Bo ten sam Jeremiasz o tym pisze za chwilę. Podstępne jest serce. Jak pisze? Znacie to? Podstępne jest serce i... Któż je zbadać może? A Pan Jezus mówi, to z serca pochodzą złe myśli i tu się zaczyna wyliczanka. W życiu nie idź za głosem serca. Jak tam idziesz, to jesteś przeklęty. To jest zaufanie sobie. Drugiemu nie. Księdzu, pastorowi, starszym nie. To nie o to chodzi, żeby teraz, wiecie, zrozumcie mnie też dobrze, żeby tak stać podejrzliwie i nikomu nie ufam, tak? Nie, chodzi o to, że nie można w 100% polegać na człowieku. Po prostu nie można. Ani na kimś innym, ani na samym sobie, ani na swoim doświadczeniu, ani na swoim rozumie, ani na swoich przeczuciach. Dzisiejsze chrześcijaństwo niestety poszło w tą złą stronę. To, co my czujemy, to, co się nam wydaje, a nie na słowie jest zbudowane. I ci Judejczycy mieli dokładnie taki sam problem. Wiecie, oni już mieli spisaną część psalmów. Przecież to ich Salomon, przeczytam kilka wersetów, to ich ten wielki Salomon jeszcze przed podziałem powiedział w psalmie 40, wersecie 5 tak. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada swoją nadzieję i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Z Księgi Przypowieści z 3 rozdziału. Ufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Psalm Przypowieści 16:20. Kto zważa na słowo, znajdzie dobro. A kto ufa Panu, jest błogosławiony. Psalm 118, werset 5. Lepiej ufać Panu, niż polegać na człowieku. Przypowieści 28:26. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi. A kto mądrze postępuje, będzie ocalony. Izajasz pisał w drugim rozdziale, w 22 wersecie. Przestańcie polegać na człowieku, którego tchnienie jest w jego nozdrzach. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Możemy ufać swojej zaradności, swoim pieniądzom. Już to wiele razy mówiłem. Pieniądze bardzo dobrze udają Ducha Świętego. Jak masz rulon w kieszeni, to się czujesz silny. Przecież nic mi się nie stanie. Ale to jest ułuda. Jak tylko przestaną pieniądze szeleścić, a zaczną dzwonić, to już się robi ciepło. Przestańmy ufać sile, zdrowiu, swojej inteligencji albo drugiemu człowiekowi. Przestańmy w końcu ufać swojemu sercu, bo podstępne jest serce i bardziej zepsute niż wszystko inne. Wiecie, ja nie wiem, z czym tu dziś przyszliście. Nie wiem, z jakim ciężarem. I nie sposób tego ogarnąć w ten sposób, tak, żebym udzielił odpowiedzi na pytanie, to co ja mam zrobić? Ja mam na to jedną odpowiedź. Przeklęty i błogosławiony. To wszystko zależy od tego, komu zaufaliśmy. I dla Judejczyków to było konkretne rozwiązanie. Idźcie, poddajcie się, przyjdzie do was, przyjdą Chaldejczycy, poddajcie się, przeżyjecie. To było na ten czas dla nich konkretne rozwiązanie. I każdy z nas takiego rozwiązania powinien poszukiwać w Słowie. Panie, ja na Tobie polegam. Daj rozwiązanie. Ja będę Cię pytał, a Ty odpowiedz. Co się stało z Judą? Czy ktoś wie? Tak, mówiłem już to. Juda upadła, bo polegała na Egipcie. Nie poddała się temu wołaniu Jeremiasza, tylko zaufali Egiptowi, który nigdy nie przyszedł, żeby im pomóc. Polegali na człowiekach. Juda upadła. I każdy z nas upadnie, jeżeli zaufa samemu sobie lub innemu człowiekowi. Większość z nas, jak tu siedzimy, to są ziemskie sprawy. To jest ta płaszczyzna taka zwykła, ziemska. Większość z nas, jak tu siedzimy, załatwiła już z Bogiem sprawę w pionie. To jest ta płaszczyzna. My zaufaliśmy Jemu. Czy ta sprawa jest mniejsza czy większa? Nasze zbawienie jest większe od naszych problemów ziemskich czy mniejszą rzeczą? No większą. Zaufaliśmy Bogu. No ale ktoś powie, ale wy tu cały czas o Jezusie. Może jesteś tu dzisiaj pierwszy raz, drugi czy trzeci. Przecież my mówimy, ufamy Tobie Jezu. Nawet dzisiaj ktoś to powiedział. Ale przecież Jezus był człowiekiem. Czy na pewno? Tylko samym człowiekiem. Właśnie dlatego zbawienie jest dziełem Boga i dlatego właśnie Chrystus nie był tylko człowiekiem. Bo jakby był tylko człowiekiem, to możemy iść do domu. To werset, który mówi, przeklęty człowiek, który polega na innym, miałby tu zastosowanie. Ale wiecie co, właśnie dlatego Pan Jezus Chrystus nie był tylko człowiekiem. To był odwieczny Syn Boży, który przyjął postać człowieka, żeby wskoczyć do tej rzeki, tak jak to Tadek dzisiaj czytał. Żeby takich samych rodzajowo ludzi powyciągać z tej rzeki. Został Bogiem zawsze, nigdy nie przestał Nim być. Nasze zbawienie nie byłoby doskonałe, gdyby nie to, że Pan Jezus Chrystus był 100% Bogiem i 100% człowiekiem. Inaczej nasze zbawienie miałoby naprawdę kruche podstawy. Wczoraj mi się przypomniał taki werset. To są wersety z tak zwanego dzieciństwa. Moja babcia, która Ewangelię przyniosła do domu, robiła to, czego wielu z nas już chyba nie robi. Uczyła się wersetów na pamięć. To jest bardzo dobra rzecz. Jak nam kiedyś zabiorą Biblię, a zabiorą, jak wyłączą prąd, jak nie będzie wyszukiwarek, to my zginiemy, jak nie będziemy pamiętać wersetów. To tak jak giniemy, jak nie ma wyświetlacza i nie wiemy, jak idzie tekst. Jak to zaśpiewać, nie? Dlatego trzeba się uczyć na pamięć. Moja babcia nauczyła mnie takiej rzeczy. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu. Znacie to? A On wszystko dobrze uczyni. Albo w innym tłumaczeniu, w uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, to jest napisane tak. A On podejmie działanie. a on wszystko dobrze uczyni, a on podejmie działanie i ja wam coś powiem. On podjął działanie w mojej sprawie. Nie wiem, jak w twojej. Czy on podjął działanie w twojej sprawie, w sprawie załatwienia tego problemu, który masz z Bogiem? W mojej podjął, zadziałał. Stanąłem przed nim i mówię, Boże, ja nie jestem wolny od winy przed tobą. Ja potrzebuję ciebie. Musisz coś z tym zrobić. To wymagało ode mnie tego, żebym ja odpowiedział na to, bo ratownik stał nade mną. Ratownik stał i mówi, to idziesz. I ja takie same wahania miałem być może jak wy, czy to jest dobra droga, czy ktoś mnie nie oszukuje. To Boża wierność Pana Jezusa zaprowadziła na ten świat. My dziękujemy Bogu za to, że On jest wierny, ale musimy odpowiedzieć zaufaniem na tą wierność. To nie dzieje się automatycznie. Wszyscy z rzeki wyłowieni i na boku. Tak nie było. To jest tylko lichy przykład, ja wiem. Ale Biblia mówi, że my musimy odpowiedzieć z zaufaniem na to, że Bóg jest dobrym Bogiem i chce nas uratować. I On zadziałał. A On wszystko dobrze uczyni, a On podejmie działanie i On zadziałał. Kiedyś uczniowie przyszli do Pana Jezusa. Najpierw przyszedł bogaty człowiek, bogaty młodzieniec. Tego nie rozumiem. Wy, młodzi, bogaci, posłuchajcie. Przychodzi bogaty młodzieniec i mówi, co mam czynić, żebym był zbawiony. No, dziwne. Młody, bogaty i przychodzi takie rzeczy pytać, nie? Ale on miał pragnienie. I jeszcze jak Pan Jezus mówi mu, zrób jeszcze to i tamto, to on mówi, to wszystko przestrzegałem. Co jeszcze? Po czym, jak mu Pan Jezus mówi, idź sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim, a potem przyjdź na ślady i mnie, to się załamał i poszedł do domu. I uczniowie na to patrzą i mówią tak, o ludzie, kto zatem może być zbawiony? I Pan Jezus wtedy powiedział jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką możecie czytać, jaką możemy czytać w Słowie. Dla ludzi to rzecz niemożliwa, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Któż zatem może być zbawiony? No ten, który odpowie na jego wierność. Bo to Bóg jest naszym zbawieniem. Wiecie, jak Pan Jezus przyszedł na ziemię, to w Ewangelii Mateusza, czytaliśmy to na studium 2 lata temu, tam jest napisane w pierwszych rozdziałach Jego imię, Emanuel, Bóg z nami. A imię Jezus oznacza Jahwe jest zbawieniem, Bóg jest zbawieniem. Czyli z kim mieliśmy do czynienia? Z Bogiem, który był z nami i z Bogiem, który był naszym zbawieniem. To On jest tym ratownikiem. Bo nie mógł być kto inny. Bo przecież człowieka żadnym sposobem, jak mówi Biblia, nie wykupi człowiek. Ani nie da za niego okupu, bo dusza ludzka jest zbyt droga. Bóg z nami. My nie polegamy na zbawieniu sami na siebie. Żeby zostać zbawionymi, większość z nas wie. Ani uczynki, ani modlitwy, ani sakramenty, ani rytuały, nic. Boży to dar. Ale trzeba odpowiedzieć na to zaufaniem. Przeklęty człowiek albo błogosławiony człowiek. Pierwsi ludzie, jeszcze nawiążę do tego raz. Pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo wiecie czemu zaczęli ufać? Swoim przeczuciom. Co mogła ta Ewa myśleć w tym ogrodzie Eden? Przecież dostała wyraźny przekaz. Wszystko wam daję, z tego drzewa nie jedzcie. Ale ponieważ gadała, z kim nie trzeba, to zaufała swoim przeczuciom. Przefiltrowała to przez rozum i pomyślała sobie, to może jednak Pan Bóg przed nami coś ukrył, może jest coś lepszego. To oddaliła się od słowa, od tego zamiaru Bożego dobrego życia i poszła w swoje uczucia. I mówi, spróbujemy. I tak wlazła do rzeki. I my czasem tak samo robimy. My mamy słowo, my mamy wyraźny przekaz. Nie idź tam. Ale my ufamy swoim własnym odczuciom. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi, samemu sobie, w pierwszej kolejności. Bo przecież ja wiem najlepiej. Jak sobie sam będę ufał, to daleko nie pojadę. Ale jak się zwrócę do słowa, to jest szansa, że mnie to nie minie. Bo Bóg chce, żebyśmy stąd czerpali. A czy można tak zupełnie, tak w ciemno ufać Panu Jezusowi? Że tylko On? Kiedyś, już to kiedyś też mówiłem, miałem takiego przyjaciela, który studiowaliśmy razem. Wiele mu mówiłem o Panu Bogu. Może moje świadectwo życia nie było takie, jak należy. Ale ostatecznie, jak już zrozumiał po 15 latach, na czym polega Ewangelia, to zadzwonił do mnie i mówi tak: wiesz co, Alek, ale to znaczy, że ja muszę zrobić krok w przepaść. Że to jest taki krok, a ja nie wiem, co tam jest. To jest mniej więcej tak. No zaufaj mu. A on wszystko dobrze uczyni. Ale tylko jemu. Nie ma innego sposobu. Kiedyś Pan Jezus, to jest 6 rozdział Ewangelii Jana, w synagodze żydowskiej zaczął opowiadać, że tylko on. To jest ten słynny werset, słynny fragment, gdzie Pan Jezus powiedział, że musicie jeść ciało moje i pić moją krew. Niektórzy myślą, że tu chodzi o pamiątkę, tak? To zupełnie inny fragment. Pan Jezus pokazywał na siebie i mówił: tylko ja mogę być waszym zbawieniem. Tylko przez naśladowanie mnie, tylko ja. I pamiętacie kontekst. Kontekst jest taki, że niektórzy jego uczniowie powiedzieli: twarda to mowa, że tylko on. Którzy jej słuchać może? I poszli. I Pan Jezus zwrócił się. To jest ważny moment. Posłuchajcie, co teraz powiem. Pan Jezus zwrócił się do swoich pozostałych, takich, którzy siedzieli tak blisko, i mówi do nich: a wy też chcecie odejść? Bo tylko ja. Bo nie żaden człowiek, nie żaden system, nic innego. Tylko ja. Chcecie odejść? Koniec, czy zmierzam ku końcowi. Gdyby popatrzeć na to, jak się ten... Nehemiasz. Marian zaczął od Nehemiasza. Powtórzył to jeszcze raz. Kto przytoczy tego Nehemiasza? Nie wyświetlaj tego. O to chodzi, żebyśmy to pamiętali. Pamiętacie, co ten Nehemiasz powiedział? 17 rozdział, Marian, to był, tak? 17 wiersz, przepraszam. Co tam było napisane? Niech ktoś powie. Albowiem, co? Jest Bogiem łaskawym, no musimy to przeczytać. Nehemiasza 9:17 brzmi tak. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci. Tak? Nie. Pominąłem ostatnie kawałek. I nie opuściłeś ich. Wiecie, to jest tak ważny kawałek tego fragmentu. My wiemy, że Pan Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, nieskorym do gniewu, pełnym wybaczenia. Ale musimy o tym pamiętać, że On nas nie opuszcza. Że jeżeli my się do Niego zwracamy, to On jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, ale On nie jest z nami na chwilę. Ja was nie zostawię i was nie opuszczę. I nie opuściłeś ich. Te fragmenty z tego przeczytanego Jeremiasza kończą się tak. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. I teraz. Będzie bowiem jak wrzos na pustyni. Ten, który ufa samemu sobie albo innemu, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Który będzie jak wrzos. To jest taki obraz. Jakim jest człowiek, który ufa samemu sobie? Wiecznie pokrzywionym. Takim bez życia. Skwaszonym. Taki wyschnięty duch. No bo na kim tu polegać? I my to wiemy jako ludzie, że nie ma na kim polegać. Wszystkie pociechy go zawiodą. Będzie usychał, mówiąc krótko. Jak polegasz na samym sobie, to gwarantuję ci, kiedyś w końcu uschniesz zupełnie. Zarówno w kwestii zbawienia, jak i codziennych problemów. Po prostu uschniesz. Ale w samym środku jest napisane: nie czuję, gdy przychodzi coś dobrego. Mnie to zastanowiło. Człowiek przeklęty, który polega na samym sobie, nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego. I prosto to odniosę. Ci uczniowie w tej historii z Ewangelii Jana 6 rozdziału, którzy powiedzieli: o, trudna to mowa, któż ją znieść może, i sobie poszli. Wiecie, co ich minęło? Coś dobrego ich minęło. Oni nie zaufali temu jedynemu. Minęło ich całe życie, być może i wieczne życie. Oni w ogóle tego nie zauważyli. Oni poszli sobie. Dlatego jeżeli zaufasz samemu sobie, to uważaj, bo że cię może minąć coś dobrego. A dobre pochodzi tylko od Boga, bo to tylko On jest dobry. Nie wiem, co cię minie. Musisz się zastanowić. Ale poleganie na sobie ściąga taki skutek, że mijają nas dobre rzeczy. Być może minie cię zbawienie. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz mieć. Bo polegałeś na sobie. Polegałeś na tym, co ci ktoś powiedział. Nie sprawdziłeś tego. Nie zaufałeś temu jednemu, Jezusowi Chrystusowi. Ale była też druga część ludzi. Wiecie, co powiedział Piotr? Czy wy też chcecie odejść? Mówi Pan Jezus. A Piotr mówi, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia. My do Ciebie możemy. My nie mamy gdzie iść. My na Tobie chcemy polegać. My Tobie zaufaliśmy. I co się z takimi ludźmi dzieje? Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Czy apostołowie nie mieli problemów w życiu? Nie, to byli ludzie, którzy, wiecie, otoczeni zostali taką bańką i Pan Jezus ich tak nosił, już ich nikt nie tykał, nie chciał ich nikt kamienować, tylko że 11 z nich zginęło śmiercią męczeńską. Katastrofy. A Paweł, jak on to wylicza, ile razy statek z nim utonął, ile razy był kamienowany, oni nie byli wolni od problemów. Tak samo jak my nie będziemy, ale jest jedna różnica. Nie zauważa, gdy nadchodzi upał. Czemu nie zauważa? Wiecie, on ten upał widzi. My też widzimy nasze problemy, ale one nas tak nie dotykają. My możemy spać. Stąd zacząłem. To nie był taki wstęp. Czy możecie spać w nocy? Czy się wam przetaczają te myśli przez głowy? A rachunki, a to, a ludzie, a egzamin. A nie mam, a auto się zepsuło. A to, a tamto. Nie zauważa, gdy nadchodzi upał. My możemy tego nie zauważać, bo my się cieszymy bezpieczeństwem, pogodą ducha. My czerpiemy z Jego wierności. To, co myśmy zrobili, to jest tylko odpowiedź na Bożą wierność. Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność. Zachariasz, jak odzyskał mowę w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, to on dziękował Bogu za Jego wierność, za wierność obietnicą, że wysłał Mesjasza, bo teraz w końcu przychodzi wybawienie. Jeżeli prawdą jest, co mówili z do Rzymian, też to znacie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A gdyby to tak przeczytać, gdyby zastąpić słowo wiara w tym fragmencie drugim słowem, które tam również zupełnie w 100% pasuje. Zaufanie jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To co wyczytaliście ostatnio w Biblii, co was napawa takim zaufaniem do Niego. Co Pan Jezus powiedział łotrowi? Jeszcze dziś. A Dawid? Dawid to miał cały czas pod górkę. Został wybrany na króla i potem jeszcze 20 lat, nie pamiętam ile, ale dużo lat jeszcze musiał czekać na to. Cały czas go Saul gnębił, jeździł za nim, zabić go. Ale Pan mu obiecał i on ciągle się trzymał jego wierności. Boże, Ty będziesz wierny swoim obietnicom. Najlepszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy. A Pan Jezus Chrystus, jak wisiał na krzyżu, to ludzie, którzy przechodzili, co mówili o Nim? Komu On zaufał? Komu zaufał? Jak Bogu zaufał, to niech Go uratuje. Tak mówili ludzie. I co uratował? To ja wam powiem, to dawno było zapowiedziane. I nie pozwolisz, żeby twój sprawiedliwy oglądał skażenie. Bracia i siostry, i wszyscy, którzy tu zebraliście się, ci z nas, którzy zaufali, poszli w ciemno, to jest droga w ciemno. Nie wiemy, jak będzie. Ale którzy zaufaliśmy Panu Jezusowi, to nawet jak to nasze życie by się zawaliło, nawet gdyby nas Pan odwołał, to mamy jedną pewność. Pan Bóg nie pozwoli, żebyśmy tam zostali. Nie jest ważne, kto cię wsadzi do tej dziury. Ważne jest to, kto cię z niej wyciągnie. I nas stamtąd będzie wyciągał Pan Jezus, bo On był pierwszy, który poszedł i pociągnął całą resztę. Jest takie ostrzeżenie w tym fragmencie dla mnie, że mogę być przeklęty albo mogę być błogosławiony. Izrael miał taki problem, Juda miała taki problem, Izajasz o tym pisał. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie wargami, my możemy śpiewać, że my ufamy Panu. My możemy mówić, Pan jest dobry i na pewno się nam nic nie stanie, ale jak przychodzi ścisk, to nas też wszędzie ściska i szukamy ludzkich sposobów, co by tu zrobić. A my dziś mamy wybór. Naprawdę mamy wybór. Zawsze był wybór. Oto kładę przed tobą życie i śmierć. Prawa strona lewa. Oto możesz być przeklęty albo możesz być błogosławiony. Co wybierzemy? Co odpowiesz wobec trudów życia? Co odpowiesz wobec drogi zbawienia? Ja to skończę słowami Pana Jezusa. Czy i wy chcecie odejść? A może lepiej jest powiedzieć, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Życzę wam nie tylko na dziś, bo Marian powiedział na początku tak, to jest niedziela, taki czas, kiedy my przychodzimy i wiele razy to mówimy i to prawda jest, że wiecie, tak się wyciszamy, ładujemy akumulatory na cały tydzień. Czy o to Bogu chodziło? Żebyśmy się w niedzielę tylko naładowali, a potem 6 dni się stresowali, trzęśli i znowu poszli w niedzielę i znowu 6 dni się stresowali, byle do niedzieli. Nie, niedziela to jest dzień, gdzie my mamy wylewać naszą radość przed Bogiem. Boże, dziękuję Tobie, że latałem jak orzeł przez cały tydzień, bo Tobie ufałem. Życzę wam tego, co przeżył w psalmie 3 i opisał Dawid. Psalm 3, jeden werset przeczytam na koniec. Psalm 3, werset 5. Położyłem się i zasnąłem i obudziłem się, bo Pan mnie podtrzymał. Życzę wam dobrych snów, nie tylko w niedzielę, ale życzę wam dobrych snów w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, do następnej niedzieli do uwielbiania Pana, a tylko dlatego wam życzę, bo zaufacie Jemu, bo innego sposobu na to nie ma. Ponieważ to śpiewaliśmy, więc ja mam taką osobistą prośbę do naszych kochanych muzykantów. Zagraliście takie dwie pieśni. Tyś siłą mą i Pan skałą i twierdzą moją. Może jedną z nich byśmy zagrali. Jeżeli mogę prosić, Pan skałą i twierdzą moją, a może obie, jak dacie radę zagrać, to zaśpiewajmy dzisiaj, wsłuchajcie się w te słowa i nie cygańmy, tak jak na większość chrześcijan cygani podczas śpiewania. Tylko naprawdę uwierzmy w to, co tam jest napisane i pomódlmy się na koniec. Czy wy chcecie odejść? Ja myślę, że powiemy wszyscy nie. Amen.